Kochani, zadam pozornie łatwe pytanie. Po co Bóg dał nam swoje słowo? Może ktoś powiedzieć? Żeby było chlebem. Ktoś jeszcze wie po co? Amen. Nie wiem, kochani, czy się wstydzicie, krępujecie? Wolę wierzyć, że właśnie to jest problem, dlaczego tylko parę osób mówi. Do czego nam potrzebne jest Boże Słowo? Dlaczego nam Bóg je dał? Przeczytam dalszą część Psalmu 19, tym, którym zaczynałem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się zawsze. Wyroki Pana są sprawiedliwe, są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze. I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nim. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Kiedy czytamy Boże Słowo, jakże tam jest wiele odpowiedzi. Po co nam jest Boże Słowo? Nie wiem, czy tak faktycznie jest, że gdzieś tam wstydzimy się głośno powiedzieć. Jeśli my się wstydzimy, to kto? To kto ma o tym powiedzieć? Rozumiałbym, gdyby to była ewangelizacja uliczna i jesteśmy na stadionie i pośród tysięcy ludzi pytam was, bracia, siostry, dlaczego Bóg dał nam Słowo Boże? Też bym tego nie rozumiał, ale w Kościele? Kto pamięta kazanie z ubiegłej niedzieli? Spośród tych, którzy byli oczywiście. Pamięta ktoś? Dawid Krzywy. Są głowy, które kiwają, że tak. Pamiętamy, że to Dawid Krzywy. To chociaż tytuł, pamiętacie? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Mówimy nie o Dawidzie Krzywym, nie mówimy o kaznodziei, ale mówimy o Bożym Słowie. I tydzień temu, kiedy słuchałem właśnie słowa, które głosił Dawid, pomyślałem sobie o kazaniu, które dzisiaj mam wygłosić. To tak, jakby Bóg zrobił wstęp, jakby chciał potwierdzać to, co było mówione. Jeśli pamiętacie, przesłanie było to, że po pierwsze Bóg wybiera i często wybiera spośród tych, którzy mówią, Boże, dlaczego ja? Bo przecież są inni, lepsi, ważniejsi, zdolniejsi i oni to mogą zrobić. Ale Boże Słowo mówi, że Bóg patrzy nie na pozycję, nie na zdolności, ale Bóg patrzy gdzie? Bóg patrzy w serce. I często mówimy, Boże, dlaczego ja? Ale wiemy, że Bóg wybiera i posyła. Wybiera i posyła. A kiedy już pośle to, co było treścią tego kazania, każdego, kto odpowie, tak, Panie, pójdę. Każdego, kto idzie, Bóg daje mu narzędzia. Pamiętamy na przykładzie Mojżesza. Mojżesz miał wiele argumentów, dlaczego ja? Ani mowy, ani pozycji. Ale wtedy, kiedy Bóg widział jego serce, wtedy, kiedy go posłał, mówi: nie martw się. Kiedy już wyprowadził lud izraelski, tyle ludzi, jak to ogarnąć? Bóg dał mu ludzi i oni nie byli na konferencjach dokształcających, jak prowadzić lud. Ale Bóg popatrzył w serce, widział: ten do tego, dało się. Mojżesz wiedział, że się nie da, bo tego nie widział. Zatem każdy, kto pomimo swoich niedoskonałości odpowie Bogu: tak, dobrze, pójdę. Jeśli pójdzie, to ma tą gwarancję, że jeśli Bóg wysyła, to zaopatrza. I trzeci punkt przesłania. Bóg jest wtedy z nami. Jeśli posyła, jeśli idziemy, nie tylko daje narzędzia, ale daje gwarancję, że jest do końca z nami. I na przykładzie Mojżesza, i na przykładzie ostatnich słów Pana Jezusa, które skierował do swoich uczniów. Pamiętacie, co powiedział? Powiedział, co mają robić. Idźcie, róbcie. Róbcie to, co wam powiedziałem. A jak będziecie potrzebowali, zadzwońcie, może przyjdę. Dzisiaj żyjemy w dobie telefonów, może by tak ktoś powiedział. Zadzwoń do mnie, jak będziesz potrzebował. Ale Pan Jezus mówi: idźcie, róbcie, a ja jestem z wami. Bo to nie jest wasze dzieło, to jest moje dzieło. Kto z was, kochani, słuchając tego słowa Bożego wezwania, wierzę, że to było Boże wezwanie, kto z was powiedział: Boże, mów, bo sługa Twój słucha. Mów, bo chcę iść tam, gdzie mnie posyłasz. Mów, bo chcę robić to, co chcesz, abym robił. Na swoim przykładzie powiem wam, że będziecie się z tym kłócić. Pamiętam nabożeństwa tutaj, na tym miejscu. Pamiętam swoje słowa: nigdy nie będę już pastorem, to już jest etap zamknięty w moim życiu. I pamiętam słowa moich modlitw: Boże, chcę iść tam, gdzie mnie posyłasz, chcę robić to, do czego mnie powołujesz. I kłóciłem się z tym i ciągle mówiłem: dlaczego ja? Chociaż nawet mi to do głowy nie przyszło. Jeśli chcemy, jeśli się modlimy, to nawet pomimo tego, że uważamy inaczej, jeśli mamy serce otwarte i pragnące, aby służyć Bogu, to będziemy tam, gdzie Bóg zaplanował. List Jakuba. Pierwszy rozdział listu Jakuba od 22 wersetu. Czytamy tutaj takie słowo: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami uszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony swoim działaniem. I jestem przekonany, że większość z was zna to słowo i większość z was myśli sobie, że właśnie o tym tutaj jest napisane, że jeśli my będziemy się konfrontować z Bożym Słowem, to tak będziemy patrzeć, to Bóg będzie przez Słowo nas oczyszczał, będziemy lepsi. Też. Ale nie do końca. Jest to powiedziane o wiele więcej. Od początku bądźcie wykonawcami. Inne tłumaczenie mówi: wprowadźcie w czyn słowo, które wcześniej przyjęliście. bracia, siostry, jeśli mamy być wiernymi przed Bogiem, to musimy sobie zadać pytanie: ostatnie kazanie, ostatnie czytanie, ostatnia książka, nie wiem co jeszcze, w jaki sposób szukasz Bożego prowadzenia. Ale powinniśmy zadać sobie pytanie: i co ja z tym zrobiłem? Po co mi to było? Kiedy przyszedł Pan Jezus, zwracał się do tych, którzy Jego nie znają, ale czy pamiętacie, w jaki sposób zwracał się do specjalistów od Bożego Słowa? Ciężkie słowa. Ciężkie słowa kierował do faryzeuszów, do uczonych w piśmie. Dlaczego? Bo ich głowy były pełne słowa. Ich głowy były pełne słowa. I co? Ostatnio ktoś zwrócił moją uwagę na misję Jana Chrzciciela. Że Jan Chrzciciel przyszedł, tam jest napisane, że przyszedł, aby przygotować ścieżkę, i przychodził, i słuchajcie, i faryzeusze, i uczeni w piśmie do niego przychodzili i zaczęli się pytać. I co? I nic. I nic. Głowa pełna. I nic. Myślę, że gdybym na początku rozdał kartki i niech każdy napisze, po co jest potrzebne Boże Słowo, tak. Myślę, że znaleźlibyśmy odpowiedzi. Każdy, nie byłoby chyba takiego, który by nie napisał. I co z tym? I co z tym zrobiliśmy? Bądźcie wykonawcami. Bądźcie wykonawcami. Przypomnijmy sobie, jakie słowo ostatnio postanowiliśmy wykonywać. Łatwiej jest powiedzieć amen. Łatwiej jest powiedzieć, ale mądre słowo, ale dobre słowo. A trudniej jest powiedzieć: Boże, dlaczego ja? Nie rozumiem, dlaczego ja, dlaczego mi o tym mówisz. Ale idę. Kto wejrzał w doskonały zakon? Kto wejrzał w moc Bożego Słowa? I bardzo lubię litery I w Biblii. I trwa w nim. Co to znaczy trwa? To nie znaczy utrwala sobie. Trwa to znaczy okej. Boże Słowo mi powiedziało, że mam to robić albo tamtego nie robić. Dobra. Podejmuję decyzję, że tak. I robię. Nie zrobię, ale robię. To jest różnica. Trwanie jest ciągłe. Trwanie jest ciągłe. Dwudziesty piąty werset. Możesz wyświetlić? Jakub 1,25. Możecie przeczytać ostatnią frazę? Ten w czym? Czyim? Halo. My mówimy Boże dzieła i tak dalej, górnolotne. Ale tu Bóg mówi o słowie, które uposaża, słowie, które jeśli przyjmujemy, jeśli wykonujemy, to już jest nasze działanie. To jest nasze działanie. To jest moja misja. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jakże łatwo jest mówić: pastor Janek, niesamowite. 36 lat i możemy powiadać, ale to było jego działanie. To było jego działanie. Czy było łatwe? Nie pytajcie, jaka służba jest łatwa. Jest różnica między pracą a służbą. Idziesz do pracy i to nie jest twoje. To nie jest twoje. Ale jakąkolwiek służbę się pełni się tak, jakby to było moje. Najdziwniejsze jest to, że chcemy widzieć, jak Bóg działa w Kościele. Amen? Są tacy? Ja tak. Ja tak. Chcemy widzieć, jak Bóg działa w Kościele. W czyim działaniu? Oj, pastor, żeby się tak zmógł. No i ci inni jeszcze, których tu widzimy. Nie jest nigdzie napisane pastor Boży, ale Kościół Boży tak. Ale Kościół Boży tak. Pan Jezus nie powiedział do jednej osoby, idź, możesz zabrać kogoś ze sobą, jak będziesz chciał, ale powiada, idźcie. Idźcie. A jeśli pójdziecie, jeśli będziecie robić, jeśli będziecie trwać, będę z wami po wszystkie dni. Ja będę z wami. A my czasami modlimy się inaczej. Panie, idź. Chcemy widzieć Ciebie, a my tak za Twoimi plecami będziemy się chować i spróbujemy nadążyć. Odwrotnie. Był czas, kiedy Pan Jezus chodził, kiedy mówił, kiedy przekazywał słowo, kiedy już mieli tyle słowa w sobie, wtedy mówi, teraz idźcie. Teraz idźcie, bo teraz wiecie, czemu możecie zaufać? Wiecie? Ja wiem. Myślę, że wiele miejsc z Biblii, które mógłbym zacytować, już wiecie, co tam dalej jest napisane. Po co? I co z tego? Co z tego wynika? Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Odejdę na chwilę od tematu. Jakie cechy powinien mieć idealny Kościół? Bądźcie proszę aktywni. Jakie cechy? Miłość. Pokora. Jakie cechy jeszcze? Co powinno być w idealnym Kościele? No chyba macie jakieś wyobrażenie? Narzekać możemy, dlaczego Kościół nie jest taki, no jaki właśnie? Radość, współczucie. Co jeszcze? Szczerość, posłuszeństwo, przebaczenie, cierpliwość. Jak? Szacunek jeden do drugiego. Wiemy, jakiego kościoła chcemy. Jak myślisz, bracie, siostro, po co ciebie Bóg tutaj postawił? Dlaczego żyjesz w tym czasie i dlaczego jesteś w miejscu, w którym jesteś? Są różne porównywarki internetowe, chcemy coś sprawdzić, rzucamy, komputer to zrobi za nas, a ja właśnie w komputerze znalazłem pewną porównywarkę zborową. Posłuchajcie proszę. Jaki byłby stan zboru, gdyby wszyscy postępowali tak jak nie ma dalej? Jak wyglądałaby miłość zboże, gdyby wszyscy miłowali tak jak ja? Jak przedstawiałaby się frekwencja na nabożeństwach, spotkaniach, na grupach, gdyby wszyscy uczęszczali na nie tak jak ja? Jak wyglądałoby życie modlitewne zboże, gdyby wszyscy modlili się tak jak ja? Jak wyglądałoby uwielbienie Boga w Kościele, gdyby wszyscy uwielbiali Go tak jak ja? Na jakim poziomie byłoby poznania Boga w Kościele, gdyby wszyscy czytali Biblię, gdyby wszyscy poznawali Boga tak jak ja? Jak wyglądałaby posługa darami Ducha Świętego w Kościele, gdyby wszyscy dążyli do tego, by być w tej dziedzinie używanymi tak jak ja? Ilu byłoby dzisiaj ludzi w Kościele, gdyby wszyscy ewangelizowali tak jak ja? Jak przedstawiałaby się ofiarność z Boże, gdyby wszyscy byli ofiarni tak jak ja? Jakie byłyby owoce pracy w zborze, gdyby wszyscy byli zaangażowani, poświęcali się i pracowali tak, jak ja? Jaką opinią cieszyłby się zbór, gdyby wszyscy jego członkowie żyli tak, jak ja? Jaki wtedy byłby mój zbór? Czy chciałbym wówczas być jego częścią? Jakie byłoby chrześcijaństwo, gdyby wszyscy byli tacy jak my? Gdybyśmy wzięli dwie listy i na tej liście napisali właśnie wszystko to, co byśmy chcieli mieć w Kościele, a na drugiej co ja chciałbym zrobić w związku z tym? Jak myślicie, gdzie by było więcej? No jakoś tak jest, że tam, gdzie oczekiwania, tam jest ich więcej. Ale jesteśmy ludźmi wierzącymi, tak? Wierzący to nie ci, którzy znają, ale wierzący to ci, którzy poznali, zaufali, powiedzieli tak, i wprowadzili swoje życie, swoją wiarę w ruch. Myślę, że może niewielu znalazłoby się pośród nas takich, którzy by powiedzieli, tak jak jest, już nic nie zmieniajmy, jest dobrze. Pewno czytając Boże Słowo widzimy wiele rzeczy, które się działy. Pewno nieraz zastanawiamy się, dlaczego u nas nie. Miłość, przypomnijcie mi, o czym mówiliście, bo nie spamiętałem wszystkiego. Miłość, pokora, co jeszcze było? Szacunek. A może inaczej. Spróbujcie jeszcze raz to sobie w swoich myślach odtworzyć, o czym mówiliście. I pomyślmy, gdzie to możemy znaleźć. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział. 1 Piotra, 4 rozdział, od 7 wersetu czytamy tak. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jednym drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Jak myślicie, kochani, jaki byłby Kościół, gdybyśmy wszyscy dobrze wykonywali tylko ten jeden fragment z Bożego Słowa? Gdybyśmy się przejęli tylko polszczyznem, nie jestem w tym dobry. Gdybyśmy się przejęli wykonaniem tylko tych kilku wersetów. Nade wszystko, nad wszystkie swoje oczekiwania, nad wszystko, jakie macie wyobrażenie o Kościele, miejcie gorliwą miłość jedni do drugich. Kochasz brata, siostrę? Amen. A jak z gorliwością? Jak to gorliwie robisz, bracie, siostro? Co to znaczy gorliwość w twoim wykonaniu? Bracie, będę gorliwie cię kochał, ale nie deptaj mi więcej po nogach, dobra? Czy o taką gorliwość chodzi? Bo miłość co robi? Jak zakrywa mnóstwo grzechów, to zakryło to, że ktoś mi po nogach podeptał. To znaczy gorliwa miłość. Gorliwa miłość to znaczy, że pomyśl teraz sobie o kimś, kto miałbyś powód do skargi na twojego brata, siostrę. I gorliwa miłość mówi, ale miłość, którą mam w sobie, nie powiem ci tego, ale powiem to sobie, że ona zakryje to, co zrobiłeś. Bo miłość jest usprawiedliwieniem. Albowiem Bóg umiłował tak świat, że dał po co? Jakim sposobem? Jakim sposobem Bóg daje możliwość pójścia do nieba tym, którzy są dobrzy, sprawiedliwi? Ewangelia skierowana jest do wszystkich. Aby każdy, bracie i siostro. I właśnie w ten sposób Pan Jezus przyszedł i pokazał, tak, to jest gorliwa miłość. Chcesz wiedzieć, jak gorliwie Ciebie kocham? Zobacz na Golgotę. To było dla Ciebie. Tam pokazałem gorliwą miłość do Ciebie. Nie bądźcie tylko słuchaczami, ale wykonawcami Bożego Słowa. Słuchaczami. Zwróciliście uwagę, co tam było napisane? Celowo to ominęłem. Bo słuchacz co robi? Słucha, tak? Słuchacz mówi, Biblia oszukuje samego siebie. Nie chcę tutaj się skupiać na gościnności, ale chcę zwrócić naszą uwagę na esencję tego, co tu jest wszystko powiedziane, werset 10. Możesz wyświetlić? Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. W innym tłumaczeniu, jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski. Jakiej łaski? To teraz byśmy musieli wypisać, jaką łaskę otrzymałem od Boga. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas czego innego doświadczał. Każdy z nas inną łaskę otrzymał. Każdy z nas jest inny. Tak zostaliśmy stworzeni. I jest napisane jako dobrzy szafarze. Czego? Tej przeróżnej łaski. Czyjej? Szafarze. Coś, co zostało nam powierzone w służbę. W innym tłumaczeniu jest, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Bardzo lubię papier. Bardzo lubię po nim pisać. Bo to, co do głowy wrzucam, jakoś to ucieka, ale z kartki mi to nie ucieknie. I fajnie, gdybyśmy sobie zapisali na kartce, co dostałem z łaski, co mam z łaski, jaki jestem z łaski. Służcie sobie nawzajem tym darem. Bracie, siostro, kiedy ostatnio przeglądałeś na nowo te dary, które masz? Dary Bożej łaski. Kiedy ostatnio przejrzałeś je wszystkie, czy one wszystkie są używane? Jeszcze w innym tłumaczeniu jest napisane, jeśli kto z was otrzymał jakąś łaskę od Boga, ten niechaj jej jako dobry szafarz na korzyść drugich używa. Po co Bóg dał nam łaskę? Jakoś tak jest w życiu, że najbardziej ofiarni i skorzy do pomocy bywają ludzie, którzy sami niewiele mają. Nie jest to regułą, ale patrząc na życie, jakoś to się tak wymalowuje, że tak, tak jest. Może w większości przypadków tak jest. Bo im człowiek ma, tym bardziej się zastanawia, że mam coś cennego. Bo jak masz mało, to wiesz, że masz tylko i tylko wydaje się łatwiej. Ale jeśli już masz aż jest trudno wydać. Apostoł Piotr tutaj w tych słowach zachęca wszystkich wierzących, abyśmy pamiętali, że my jesteśmy adresatami Bożej łaski. Że my, Jego Kościół, do nas przyszedł i wylał dary swojej łaski dla nas. Po co? Abyśmy mogli zaprosić i powiedzieć, siostro, przyjdź do mnie do domu. I otwieram szafy, patrz. Widzisz? A w tamtej chcesz zobaczyć? Ale mam łaski, ale sobie nazbierałem. Nigdy, kochani, nigdy nie powinniśmy przyjmować Bożej łaski za coś oczywistego. Należy się. Łaska się nie należy. Należy się sprawiedliwość. Ale z łaski cenę zapłacił Jezus Chrystus. Z łaski. I my ją otrzymaliśmy. Sprawiedliwość w konsekwencji grzechu On zabrał na siebie. Nigdy nie powinniśmy traktować łaski jako coś, co możemy sobie zatrzymać. Łaska nie została dana człowiekowi, żeby schował pod marynarkę i delektował się nią. Tu mam łaskę. Nigdy nie powinniśmy gromadzić sobie tej łaski. Bo nie po to Bóg ją daje. To jest tak jak ze światłem, o tym, co Pan Jezus mówi. Nie zapala się światła i nie chowa się, ale co się z nim robi? Stawia się, żeby świeciło. Bo to jest rola światła. A jaka jest rola łaski? Każda łaska, kochani, każda łaska, którą otrzymujemy, jest dobrem powierzonym. Jest dobrem powierzonym. My jesteśmy jej szafarzami. Nie jest napisane i wyleję łaskę na was i weźcie ile chcecie i zróbcie z tym, co chcecie. Ale jest tu napisane jako mądrzy, jako dobrzy szafarze różnorakiej, rozlicznej łaski. Usługujcie tym, co dostaliście. Czyli jeśli wzięliście, to po to, aby skorzystać. Łaska ma to do siebie, że jest niewyczerpalna. Jeśli weźmiesz łaskę do siebie, skorzystasz ile możesz i zachęcam cię, rób to. I przekaż ją dalej, bo ona się nigdy nie wyczerpie. Jeśli przekażesz ją dalej, to to się dzieje na zasadzie pomnażania. Dalej ją masz, dalej jest niewyczerpana, ktoś inny znowu z niej czerpie i też nigdy nie wyczerpie. I na tym Jezusowi Chrystusowi zależało, budując Kościół. Przekażcie tę łaskę dalej. Niech ona dalej pracuje. Im więcej łaski doświadczyliśmy, tym bardziej, tym więcej powinniśmy się ją dzielić. Robimy tak? Jakie głośne amen słyszałem. Kochani, możemy służyć innym umiejętnościami, darami, wiedzą, czym jeszcze. Proszę, wypiszcie to sobie w domu. Ale co jest jeszcze fajniejszego? Jeśli będziemy to robić, to wiecie, co jest najwspanialsze? Ja mam, no, mam troszkę łaski. A ile wy macie razem? Wiecie, że to jest wszystko dla mnie? Czy myśleliście kiedyś o tym, że jeśli wszyscy będziemy dobrymi szafarzami Bożej łaski i w Kościele, to wtedy wszyscy ci, ja daję to, co mam, ale wszyscy, ja mogę korzystać z łaski też tej, którzy wszyscy mi dadzą, jeśli nie będziemy wszyscy to samo robić. Jeśli wszyscy będziemy to samo robić, ile łaski jest wtedy w moim zasięgu, jeśli tylko będę dobrze nią zarządzał. Jeśli tylko będę wykonawcą i będę dawał ją innym. Nie mylcie to z łachą, którą robimy. O, niech ci będzie. Kochani, chcę zrobić pewien apel do każdego z nas. Spróbujmy pomyśleć o jednym przejawie Bożej łaski w naszym życiu. Zacznijmy od jednego. Pomyśl sobie, największą łaskę, jaką otrzymałeś. Największą, najpiękniejszą, nie wiem. Wybierz sobie jedną z łask, którą otrzymałeś od Boga. I teraz pomyśl, jak możesz podzielić się z innymi. I tu nie mówię tylko o Kościele. I módl się, aby Bóg dał ci sposobność, byś tą łaskę mógł przekazywać dalej. I wierzę, że nie ma możliwości, aby tego nie zrobić. Jeśli będziemy tego świadomi, jeśli będziemy się modlić i będziemy szukać, Boże, pokaż mi, jak to miałbym zrobić i gdzie ją zanieść. Jeszcze chcę wrócić do listu Piotra. 11 werset. Chcę zwrócić się najpierw do wszystkich. Do wszystkich, a mówię to przede wszystkim do samego siebie, którzy stajemy tutaj na tym miejscu, nie tylko za kazalnicą, jeśli grupę modlitewną, jakąkolwiek, domową, cokolwiek robicie. Jeśli kto mówi, niech mówi tak jak Boże Słowo. W W innym tłumaczeniu jest napisane, jeśli kto przemawia, niech to robi tak, jakby to mówił sam Bóg. Jakże wielkie sito potrzebujemy mieć w naszych sercach. Ale jest tu dalej jeszcze rozwinięcie tego. To nie tylko chodzi o tych, którzy usługują, czy mówią kazania, czy jakkolwiek. Ale dalej jest napisane tak. Jeśli kto usługuje, jak mamy to robić? Nie słyszę nikogo. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą. Z jaką? Skąd ją wziąć? Kochani, cokolwiek robicie dla Bożego Królestwa, cokolwiek, dla mnie jest to ciągle wezwanie i ciągle się o to modlę. Boże, nie chcę zrobić czegoś, coś dobrze, bo potrafię to zrobić. Ale cokolwiek, to chcę to zrobić z Twoją mocą. Chcę widzieć tam Ciebie, chcę widzieć w tym Twoją moc. I nie jest tak, że nie ma skąd jej wziąć. To, co już Dawid wcześniej zaczął. Jeśli Bóg powołuje, jeśli już się nakłóciłeś wystarczająco z Bogiem, mówisz, dlaczego ja. Jeśli już powiedziałeś, dobra, no to zrobię ten pierwszy krok. To znowu, zobaczcie, że znowu Biblia potwierdza, że to nie musisz się martwić. Jeśli chcesz służyć Bogu, On da ci moc. On da ci moc. Niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Bo bez tego możemy coś zrobić dobrze, możemy zrobić pięknie i będziecie pamiętać, że Bóg już coś fajnie zrobił. Ale mi i chyba każdemu, kto służy, czy chce służyć Bogu, najbardziej zależy na tym, co jest napisane na końcu tego wersetu. Bo Jego jest chwała. Bo Jego jest moc. I to, co robimy, powinniśmy mieć w tym cel. Jego chwałę w Jego mocy. A bądźcie. Może wyśród. Jakub 1,22. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Jeśli kto jest wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Ten zbór będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli zbór będzie tak robił. A jeśli zbór tak nie robi, to zacznij robić ty. Może i zbór się czegoś nauczy. Chyba śmiesznie by było, gdybym teraz powiedział, słuchajcie, to podziękujmy Bogu za Jego słowo, bo jest takie fajne. Raczej chciałbym powiedzieć, bracie, siostro, stańmy przed Bogiem. Stańmy przed Bogiem i powiedzmy, ile słowa przyjęliśmy, ile razy się nim rozkoszowaliśmy, ile razy mówiliśmy, jakie fajne, ile razy komuś proponowaliśmy, weź posłuchaj, weź przeczytaj, bo jakie fajne, jakie dobre, a ile z tego wprowadziliśmy w życie. I oto jedna z przypowieści Pana Jezusa. Kiedy przyjdzie, będzie oddzielał owce od kozłów. Czym oni się różnili, pamiętacie? Pójdźcie błogosławieni, bo poszliście, usłuchaliście, zrobiliście. Tam jest tylko kilka rzeczy wymienionych. A do kozłów powie, idźcie precz, przeklęci, bo nie zrobiliście, bo nie poszliście. To jest dla mnie coś najbardziej przerażającego, jeśli chodzi o Kościół. wiele, wiele razy to wraca do mnie i wiele razy o to się modlę. Boże, jakbym chciał widzieć Twój Kościół. Żeby nie było tak. Jeśli kochasz swoich braci, swoje siostry, czy potrafisz spojrzeć teraz? Rozglądnijcie się. Będziecie przynajmniej widzieć, kto jest dzisiaj. I spróbujcie sobie wyobrazić. Halinka, ciociu, kocham cię bardzo, dlatego pozwolę sobie wycieczki w twoją stronę. Czy tak bez mrużenia oka potrafilibyście sobie powiedzieć, kozioł, pójdziesz. Ja nie, mnie to boli. Ale to jest Kościół, wiecie, że my możemy razem się zachęcać. Jeśli my pomyślimy sobie, nie chcemy, żeby ta osoba była kozłem i zaczniemy wylewać dary łaski, które my mamy w sobie, zaczniemy, to ona zacznie się zastanawiać, co oni robią. Jeśli zacznie to samo robić, już nie jest kozłem. Już jesteśmy wszyscy Bożą owczarnią. Wszyscy zachęcamy siebie nawzajem, inspirujemy siebie, pilnujemy siebie. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Czy ktoś wam zabrania się modlić? Nikt. Możemy się albo nagadać, albo pomodlić. Jeśli nie jesteśmy wykonawcami, to się nagadamy. To się nagadamy. Bóg daje swoją łaskę. Ale jak myślicie, kochani, jak długo wy jako ludzie, wyobraź sobie, że dajesz wszystko, co masz najcenniejsze. Przychodzisz i mówisz, masz. I widzisz, nadawałeś się już tyle i widzisz, że efektów żadnego. Wiecie, co ja bym zrobił? Poszukałbym innych. I następna przypowieść się otwiera. O uczcie weselnej. Idźcie i zaproście, powiedzcie, wszystko już gotowe jest. A oni mówią, co? Mamy tej łaski dosyć, ale nie teraz, bo teraz nie mamy czasu. Bo teraz jesteśmy zajęci różnymi innymi ważnymi ludzkimi sprawami. Kochani, powstańcie, proszę. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję za Twoje żywe, prawdziwe słowo. Panie, myślę, że wielu z nas tak naprawdę nie wiemy, po co nam dałeś to słowo. Może czasami otwieramy, próbujemy znaleźć coś mądrego. Panie, ale my chcemy być mądrzy. Proszę o Twój Kościół. Proszę, Panie, o Twój Kościół, o każdego z nas. Tak, abyś dał nam, Panie, mądrość serca. Abyśmy szukali w Twoim Słowie nie tego, co jest fajne, ale wszystkiego tego, Panie, co mielibyśmy zrobić dla Twojego Kościoła. Dla naszych braci, dla naszych sióstr. Panie, ja sam chcę być wykonawcą Twojego słowa. Panie, wiem, że wszyscy ci, którzy nauczają, będą o wiele większą odpowiedzialność nieśli. Panie, nie chcę być przed Twoim obliczem jako kozioł. Chcę być jako owca, jako ta, która jest posłuszna, która słucha Twojego głosu i idzie za Tobą. Panie, chcę oglądać błogosławieństwo w działaniu swoim, w działaniu tego Kościoła. Ale proszę, Panie, naucz nas być posłusznymi Twojemu Słowu. Panie, ja wierzę, że Ty masz wiele zmian. Masz wiele, Panie, przemian w naszych sercach, w tym Kościele. Wierzę, Panie, że przed nami jest przebudzenie. Nie tylko w tym mieście, ale w naszym kraju. Panie, przygotuj nas. Przygotuj nas, Panie, abyśmy wtedy, kiedy powiesz, idź, abyśmy mogli pójść. abyśmy mogli wykonać słowo, którego tak wiele mamy już w naszych sercach, w naszych myślach. Panie, dziękuję za to, że Twoje słowo jest żywe, że tak wiele razy ono się i do mnie samego zwraca. Jakże wiele razy przypominałeś mi, Panie, słowo, które gdzieś kiedyś przyjąłem. Słowo, które schowałem i nie jest używane. Panie, proszę o każdego brata, o każdą siostrę, o każdą osobę w tym miejscu. Panie, stwórz z nas Kościół posłuszny. Stwórz z nas, Panie, Kościół potrafiący posługiwać się darami Twojej łaski. I dziękuję, Panie. Dziękuję i za Dawida, że dałeś to słowo do jego serca. Dziękuję, Panie, za to, za słowo, które na dziś dałeś do mojego serca. I proszę, Panie, o każde następne, czy z tego miejsca, czy gdziekolwiek indziej. Panie, jeśli nie będziemy słuchać dalej, proszę, napominaj, abyśmy, Panie, tylko nie ośpili się pod przykrywką Twojego słowa.